Trzeci Sektor w Polskim Radiu Białystok.
Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Dziś moim gościem jest pani Anna Kietlińska, Muzeum Pamięci Sybiru i Podlaski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Podlaski Oddział Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej w Białymstoku umacnia więzi między mieszkającymi poza granicami Polski i Polakami, ale też pozwala kultywować tradycje polskości w kraju przodków. Porozmawiamy sobie i o historii, i o współczesności, ale zacznijmy od czegoś, co niebawem na pewno sprawi, że na starcie pewnego biegu stanie sporo osób. No właśnie.
Aż 800 osób.
Tak.
10 lutego mamy bardzo ważną rocznicę dla naszego województwa, ale myślę, że rocznicę również ważną dla historii Polski. Rocznica pierwszej deportacji na wschód z 40 roku, właśnie z nocy, z 9 na 10 lutego. I Muzeum Pamięci Sybiru postanowiło tę datę przywrócić pamięci. W ogóle nasze różnego rodzaju działania koncentrują się wokół 10 lutego i wokół 17 września. I szukamy formuły, w jaki sposób mówić o tej historii w formie takiej atrakcyjnej, ale zależy nam na tym, żebyśmy nie uciekali się jedynie do wiadomości historycznych, takich podręcznikowych, żebyśmy zrezygnowali z takiej bardziej naukowej i podawczej formy. I szukaliśmy formuły na to, żeby historię przekuć na działanie i zachęcić do takiego czynnego, empatycznego przeżywania historii. Stąd pomysł, żeby tę rocznicę pierwszej deportacji pokazać inaczej. W ubiegłym roku organizowaliśmy grę terenową adresowaną do młodzieży szkół średnich w Białowieży, bo muszę przyznać, że w tej pierwszej deportacji najwięcej wywiezionych osób było ze środowiska leśników i ze środowiska osadników wojskowych. Stąd naturalnie, kiedy mówimy o doświadczeniu tej historii, to taką grupą, której historię chcemy przywołać, są leśnicy, więc wiele tych naszych działań dzieje się po prostu w przestrzeni miejskiej. I w ubiegłym roku młodzież szkół średnich białostockich zawieźliśmy do Białowieży i uczestniczyli w grze terenowej, gdzie poznawali historię leśników, gdzie wrzuceni zostali w pewnego rodzaju takie doświadczenie historii, jak kontakt z NKWD, jak aresztowanie, jak poznanie w ogóle tego, kim była grupa leśników. W tym roku postanowiliśmy rozszerzyć formułę, bo ubiegłoroczna dotyczyła grupy osób. Traktowaliśmy to troszeczkę pilotażowo. A w tym roku postanowiliśmy też mówić o tej historii, ale w sposób bardziej masowy. Zaproponowaliśmy bieg po lesie. Bieg, w którym będą też wprowadzone elementy rekonstrukcji historycznej po to, żeby ci uczestnicy biegu mieli możliwość też refleksji, w jakich warunkach znaleźli się 79 lat temu Polacy deportowani na wschód, jak to przeżywali, z jakimi emocjami się zmagali.
Czyli nie będzie to taki stricte bieg od startu do mety, po wynik, po zwycięstwo, po medale, tylko nie. Jest tym coś jeszcze i coś, co tak naprawdę stanowi najważniejszy element całości.
Myślę tak, że to jest taki najważniejszy element. W tym naszym biegu znajdą się na pewno wytrawni biegacze. Ale zależało nam przede wszystkim na uruchomieniu takiej refleksji historycznej. I okazuje się, że wśród uczestników biegu są też ci, których rodziny doświadczyły tego. Ich przodkowie znaleźli się w grupie osób wywiezionych. Więc oni rzeczywiście nie biegną po to, żeby w szybkim tempie pokonać 5 kilometrów trasy leśnymi odcinkami, ale żeby też oddać pewnego rodzaju i pamięć, i hołd doświadczeniu swoich przodków. I kiedy ogłaszaliśmy listę, kiedy rekrutowaliśmy na bieg, na początku myśleliśmy o grupie 300 osób. Potem okazało się, że to zainteresowanie było tak duże, że dwukrotnie poszerzaliśmy listę do 500 osób, no i w końcu do 800 osób. I okazało się, że zgłaszali się do nas ci, którzy postanowili absolutnie stanąć na starcie, dlatego że ich dziadek, ich ojciec znalazł się w tej sytuacji i oni to traktowali jako takie osobiste przekazanie pewnej więzi emocjonalnej z wydarzeniami.
To proszę nam powiedzieć, jaką rolę w tym wszystkim pełni sam bieg? Bo zaczynam podejrzewać, że w gruncie rzeczy jest to taka po prostu lekcja historii rozciągnięta w pewnej przestrzeni, a niekoniecznie wysiłek fizyczny po to, by pokonać dystans ilu kilometrów?
Pięciu. Tak, to nie jest duży odcinek, bo wytrawni biegacze będą pokonywali tę trasę w 18-20 minut.
Ale przeciętny spacerowicz w ciągu godziny, prawda?
Jak najbardziej. I to chodzi o to, żeby rzeczywiście dominuje tu refleksja historyczna, ale sięgnęliśmy tak troszeczkę też marketingowo po narzędzia, które są dzisiaj bardzo popularne. I też zależy nam na tym, żeby ta historia nie kojarzyła się jedynie z czytaniem, z przeżywaniem pewnych doświadczeń poprzez takie konwencjonalne podejście, ale żeby rzeczywiście w konkretnej przestrzeni, tu akurat przestrzeń leśna, żeby połączyć to z aktywnością fizyczną, żeby też dotrzeć do grupy osób, które oprócz takiej obserwacji życia mają swoje pasje właśnie biegacze i zechcą się z nami podzielić tym swoim doświadczeniem i włączyć w treści, które dla nas, pracowników Muzeum Pamięci Sybiru są i dla Sybiraków są bardzo ważne, bo też dodam, że biegowi patronują Sybiracy. Będziemy też wspólnie bieg otwierać, więc rzeczywiście takie połączenie współczesności, teraźniejszości i przeszłości będzie bardzo namacalne.
Zastanawiałem się w pierwszej chwili, czy jest taka potrzeba, aby w sposób ekwilibrystyczny łączyć historię z chociażby biegiem po lesie, no ale stopniowo wyłania mi się z tego obraz dosyć spójnej koncepcji całości.
Ja wychodzę z założenia, że trzeba szukać nowych pomysłów na to, żeby tę historię podać i historią zainteresować. I my tak już od 2 lat próbujemy w tej konwencji się odnaleźć, bo od 2 lat realizujemy peleton pamięci, kiedy zapraszamy mieszkańców Białegostoku z rowerami, z rolkami do uczestnictwa w takim biegu, w takim przejeździe przez miejsca związane z 17 września, związane z deportacjami, związane z represjami sowieckimi, tu konkretnie w Białymstoku. Przejeżdżamy tę trasę, więc jest to rzeczywiście wysiłek fizyczny, ale w tych poszczególnych miejscach się zatrzymujemy, przeżywamy, informujemy i okazuje się, że ta formuła się sprawdza. Podajemy historię, a temu też towarzyszy taka inność i w postaci właśnie przejazdu rowerowego chociażby, czy gry terenowej, czy biegu. I to się na razie sprawdza i myślę, że chcielibyśmy, żeby taka aktywność i taka interdyscyplinarność wpisała się w nasze działania.
Poznawanie historii nie tylko z kart podręcznika, ale też tak bezpośrednio z miejsc, w których działy się rzeczy ważne historycznie. No myślę, że to jest swego rodzaju sposób na zainteresowanie historią. A propos zainteresowania, wspomniała pani, że pobiegnie osób
800,
tak? Czyli musieliście zwiększać liczbę miejsc. Czy ta lista jest już zamknięta?
Tak, lista jest zamknięta ze względów logistycznych, więc uczestników, którzy się nie zdążyli zarejestrować, zapraszamy na przyszły rok.
A czy liczycie również na jakąś publiczność? Czy dla niej też jest tam miejsce?
Jak najbardziej. Trasa przebiegu zaczyna się, w ogóle trasa cała przebiega przez Pietraszę. Zaczynamy od punktu rejestracyjnego, który jest w szkole podstawowej numer 32. Start od Polany i biegniemy wzdłuż trasy narciarskiej, więc w zależności od tego, gdzie dotrą obserwatorzy, czekamy na nich, będziemy radzi gościć ich. Zależy nam na tym, żeby to też nie tylko sami uczestnicy rzeczywiście przeżywali, ale żeby to wydarzenie dotarło do jak największej grupy białostoczan. Oprócz biegu my zaplanowaliśmy jeszcze kilka takich sytuacji, takich wydarzeń związanych z rocznicą deportacji. Bieg ma miejsce 10 lutego, czyli w tę właściwą taką rocznicę. Natomiast 8 lutego w Operze i Filharmonii przy ulicy Podleśnej będziemy przeżywać koncert pod tytułem Pamięć, a przed koncertem będzie można obejrzeć wystawę poświęconą grafice Aliny Maliszewskiej i uczestniczyć w wernisażu, na którym pokażemy wydany przez nas album prac artystki, która sama, a pani Maliszewska jest znana jako ilustratorka kreskówek o Kosiołku Matołku, o Słoniu Dominiku, a sama z rodziną, z mamą była deportowana 13 kwietnia do Kazachstanu, więc te doświadczenia deportacji, zesłania były jej bliskie i przekuła to na taką formę ilustracyjną. 8 lutego też jest bardzo ważne wydarzenie. Szkoła podstawowa w Netcie, niedaleko Augustowa, obchodzi 25. rocznicę nadania szkole imienia Sybiraków. I to też tak sprzęga się z wydarzeniami. Szkoła w Netcie jest najstarszą w Polsce szkołą noszącą imię Sybiraków. Planujemy jeszcze 11 lutego spotkanie w zabudowie, też poświęcone takiej refleksji deportacji. Więc tych działań jest rzeczywiście sporo i zależy nam na tym, żeby ta data 10 lutego rzeczywiście wryła się w pamięć.
To okazji na spotkanie z historią jest rzeczywiście i będzie mnóstwo. Przenieśmy się teraz w świat wspólnoty polskiej, a więc organizacji, która cały czas, można by powiedzieć, jest w ruchu. Mam wrażenie, że cały czas podróżujecie między tym wschodem a naszymi terenami. Co ostatnio działo się?
Rzeczywiście częściej jesteśmy na wschodzie niż w Polsce, chociaż wiele działań tutaj realizujemy w Polsce, bo zapraszamy dzieci i młodzież stamtąd po to, żeby obcowali z kulturą swoich przodków i z taką Polską współczesną. Natomiast ja wczoraj wróciłam z Grodna i w Grodnie realizowaliśmy razem z Uniwersytetem w Białymstoku, korzystaliśmy z doświadczenia wykładowców akademickich, Olimpiadę Literatury i Języka Polskiego. W Grodnie był pierwszy etap olimpiady, taki ogólnobiałoruski. Młodzież z różnych zakątków Białorusi przyjechała po to, żeby pochylić się nad dosyć trudnymi działaniami, bo bardzo skomplikowany test gramatyczny, praca literacka, wypowiedź ustna na temat rozumienia literatury polskiej, przeżywania wybranych tekstów, a wszystko to po to, żeby uczestniczyć za miesiąc w kolejnym etapie, a ten kolejny etap służy wyłonieniu najlepszych znawców literatury i języka polskiego na Białorusi, którzy na początku kwietnia znajdą się w Konstancinie i razem z Polakami mieszkającymi tutaj i Polakami z różnych też krajów brać udział w tej takiej, no najbardziej chyba skomplikowanej i takiej najtrudniejszej, najbardziej prestiżowej klasówce, a młodzież, która bierze udział w olimpiadzie, myśli o studiach w Polsce, właśnie o profilu humanistycznym. Ci najlepsi, ci, którzy zdobędą tytuł laureata, finalisty, mają szansę na stypendium rządu państwa polskiego i szansę na studiowanie w Polsce. No i uczestniczyłam jeszcze w Baranowiczach w takiej niesamowitej historii. Brałam udział w studniówce. W Domu Polskim, w Szkole Społecznej w Baranowiczach, jest to najstarsza szkoła społeczna, w której uczy się języka polskiego, w której ta nauka języka polskiego jest taka systemowa, bo zaczyna się od pierwszej klasy, a kończy się na klasie 11. Właśnie ci maturzyści, 39, kończy już naukę, no i uczestniczyłam w takim szczególnym doświadczeniu, bo te studniówki w Baranowiczach są inne niż w Polsce.
Oczywiście, no to chciałem zapytać, czy one się rzeczywiście
różnią się, dlatego że tak, zaczyna się od poloneza, tak jak na naszej studniówce, ale taką klasyką, takim znakiem rozpoznawczym w Baranowiczach jest to, że dziewczęta wszystkie tańczą w białych, długich sukniach, więc to jest rzeczywiście takie zjawiskowe. Polonez, który znamy z pana Tadeusza, którego też tańczą nasi uczniowie.
Z pana Tadeusza, czy mówimy o filmie Andrzeja Wajdy?
Tak, mówimy o filmie Andrzeja Wajdy, to jest w tej chwili chyba najbardziej taki rozpoznawalny.
Kiedyś polonez Ogińskiego.
Myśmy tańczyli poloneza Ogińskiego, prawda? Tak. A teraz tańczy się poloneza Kilara. Natomiast co jest jeszcze szczególnego na tej studniówce? Młodzież przygotowuje występ. Oni prezentują swoje talenty, swoje umiejętności, więc oprócz poloneza uczestniczyliśmy w takim spektaklu muzyczno-słownym i co ciekawe, w tym spektaklu biorą udział również rodzice. Rodzice też śpiewają razem z uczniami, rodzice też tańczą i to było takie szczególne doświadczenie emocjonalne, bo no, widać było, że Polacy mieszkający tam, akurat skupiający się wokół Domu Polskiego, bo tam działa Dom Polski. Wiemy, że na Białorusi domy polskie w pewnym momencie zostały odebrane Związkowi Polaków na Białorusi, a tam jest i wokół tego domu widać taką rodzinną działalność i takie rodzinne przeżywanie polskości. Także to było naprawdę takie szczególne, wzniosłe doświadczenie tej przeżywania polskiej tożsamości w Baranowiczach, daleko od polskiej granicy.
Na ile Stowarzyszenie Wspólnota Polska szeroko obejmuje ludzi o polskich korzeniach, na przykład na Białorusi? Na ile jesteście znani w tym środowisku?
My w ogóle jesteśmy bardzo takim doświadczonym stowarzyszeniem, bo jesteśmy doświadczeniem ogólnopolskim. W 2020 roku będziemy jako stowarzyszenie obchodzić 30 lat działalności. My tutaj na Podlasiu zajmujemy się przede wszystkim Polakami na Białorusi, na Litwie i na Łotwie. I przez te 30 lat myśmy naprawdę tak się bardzo wyraźnie zapisali. Były czasy, kiedy wspólnota inwestycyjnie bardzo mocno się określała na Białorusi. Ufundowaliśmy szkołę polską w Grodnie, jedną z dwóch działających. Wspieraliśmy domy polskie, wyposażaliśmy domy polskie. W tej chwili też wspieramy szkoły poprzez takie projekty miękkie, kursy, pomagamy uczniom, ale też wyposażamy nauczycieli wiedzę, pomagamy inwestycyjnie. Podobnie na Litwie też mamy na swoim sumieniu kilka wybudowanych placówek szkolnych. Podobnie na Łotwie, w Krasławie szkoła wybudowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków Senatu. W Wilnie Dom Polski, też wybudowany staraniem stowarzyszenia ze środków Senatu. Zresztą do tej pory nad Domem Polskim sprawujemy taką opiekę merytoryczną. Szkoły w Jaszunach, szkoły w Solecznikach, można by było mnożyć. Więc rzeczywiście ta nazwa Wspólnota Polska jest taką szczególną marką na wschodzie.
A ile czasu utrzymujecie kontakty z osobami, z którymi tam je nawiązujecie? Bo pomyślałem sobie, że prawie 30 lat oznacza, że jeśli zetknęliście się z kimś o polskich korzeniach tam za wschodnią granicą w wieku lat powiedzmy 15, to teraz ta osoba może mieć lat 45.
I jak byłam na studniówce w Baranowiczach, to widać było, bo rodzice to byli ci, którzy zaczynali naukę w szkole w Baranowiczach, a teraz wypuszczali swoje dzieci. I z myślą, że będą dalej podtrzymywać kontakt z Polską, bo dzieciaki myślą o studiach w Polsce cały czas. Była też taka niesamowita historia, też niesamowite doświadczenie. Założycielką szkoły w Baranowiczach była pani Elżbieta Wrzosek. To już dzisiaj pani wiekowa, 90 lat mająca, była, siedziała obok mnie. I co się okazuje? Jej córka, która była prezesem oddziału ZPB właśnie w Baranowiczach, siedziała na sali. Jej wnuk był rodzicem, który wypuszczał swoje dziecko w klasie maturalnej, a prawnuczek no, był tym maturzystą, więc rzeczywiście taka linia pokoleniowa jest bardzo wyraźna i to się też przekłada na nasze kontakty. Ja jestem prezesem stowarzyszenia od 2000, tutaj podlaskiego, od 2009 roku. Wcześniej była pani Maria Rzeszko. Pani Maria Rzeszko znała te osoby starsze. Ja w tej chwili znam osoby starsze, które już nie działają tak bardzo intensywnie z racji wieku, zasłużonej emerytury. Ale pojawia się kolejne pokolenie, które z nami utrzymuje kontakt i wspólnie działamy na rzecz języka polskiego.
A spotykacie się, czy kontynuujecie kontakty z osobami, które przyjechały do Polski na studia i potem ich los się jakoś potoczył, czyli na przykład zostały w Polsce lub wróciły do siebie?
Tak, mamy kontakt z repatriantami, bo swego czasu bardzo mocno się angażowaliśmy, kiedy była ta duża fala repatriacji tutaj w Białymstoku z Urzędem Miejskim, z Urzędem Wojewódzkim. Otoczyliśmy opieką te rodziny, więc mamy z nimi kontakt. Z młodymi ludźmi też, ale ja nie ukrywam, że ten kontakt taki nasz, najbardziej taki zaawansowany, to jest ten kontakt w ich krajach, na Białorusi, na Litwie, na Łotwie, bo my powołani jesteśmy do tego, żeby przede wszystkim się opiekować Polakami poza granicami. A jak oni już tutaj przyjeżdżają, widzimy, że radzą sobie, wtapiają się, układają swoje życie w Polsce, żyją własnym rytmem już.
30 lat funkcjonowania. To rzeczywiście i bagaż doświadczeń, ale też i mnóstwo osiągnięć na tej niwie współdziałania między wschodem a zachodem. Pośrodku granica, niestety. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dziś moim gościem była pani Anna Kietlińska z Muzeum Pamięci Sybiru i Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
Dziękuję.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.